Słuchaliśmy kolejnego odcinka audiobooka na podstawie powieści Elżbiety Herezińskiej Sydonia, słowo się rzekło, a ze mną w studiu doktor habilitowana Agnieszka Gut, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Historyczny, z Instytutu Historycznego. Dobry wieczór, dzień dobry.
Dobry wieczór.
Dlaczego Borkowie to był ród taki bardzo wyjątkowy dla Pomorza?
Dlatego, że to był jeden z najstarszych rodów, które na Pomorzu mieszkały. Ród, którego ważność, czy inaczej, ród, który od XIII wieku jest jednym, czy był jednym z najważniejszych faktycznie rodów pomorskich. Nie był najważniejszym. Był ten ród, należał do grupy takich starych właśnie rodów pomorskich, jak choćby Klajstowie, czy nawet Wedlowie, tak? To też był ród dosyć stary, o słowiańskim pochodzeniu, choć to słowiańskie pochodzenie jak gdyby nie było tutaj aż tak bardzo istotne. Istotne było to, no, że jest stary jak diabeł, nie? Ten ród. To powiedzenie jednakowoż funkcjonowało już w czasach Sydonii. Borkowie obejmowali urzędy na dworach książęcych różnego rodzaju, tak? Także to no, faktycznie jeden z ważniejszych rodów pomorskich.
Czy książęta nie bali się tego procesu? Czy bardzo się bali tego procesu? Czy bardzo się bali zadzierania z tak starym rodem?
Czy się bali, to trudno jest na to pytanie oczywiście odpowiedzieć, bo nie ma źródeł znowu. Tutaj kwestia była taka, że chodziło o to, że tak naprawdę tym procesem na początku kierował Jost Bork, a zatem człowiek należący do tego rodu. I to on ten proces sprowokował, a zatem myślę, że tu książęta jakby nie mieli takich obaw, że zadzierają z tak starym rodem, bo oni tu tylko z tym rodem współpracowali w tym momencie. Także tu lęku nie było. Lęk był właśnie chyba potem się pojawił, kiedy już ten proces faktycznie zaczął być prowadzony, kiedy przesłuchano już tych wszystkich świadków i kiedy miało przejść do tej części procesu, w której miały być użyte tortury. Zwlekano z ogłoszeniem tej opinii o tym, że Sydonia powinna być torturom poddana. Więc gdzieś tutaj już się pojawiły obawy. Nie wiem, czy to były obawy wynikające z tego, że Sydonia należy do rodu Borków, czy to były obawy wynikające z tego, że chodzi po prostu o szlachciankę, żeby tutaj w ogóle rody szlacheckie nie zaczęły się lękać, że przeciwko nim tego typu działania mogą zostać również podjęte.
Nie był to jedyny proces o czary, który toczył się wtedy na Pomorzu. Tych procesów było bardzo dużo. Pani też je bada. Mm-hmm. Mówiła pani o tym, że one dotyczyły i dotykały nie tylko kobiet, ale także mężczyzn. Mm-hmm. Ale czy były inne procesy, w których jednak skazywano czy sądzono szlachtę pomorską?
Tak, tutaj były procesy i to jest taka, można powiedzieć, nawet specyfika troszeczkę tego Pomorza Zachodniego, Księstwa Pomorskiego, bo na przykład skazań, jeżeli chodzi o skazania szlachcianek, to mamy tutaj tylko jeden taki przykład, jeszcze obok Sydonii, to jest Elisabeth von Doberschitz, która została skazana w roku 1593 i również została najpierw ścięta, później spalona na stosie. I to jest moim zdaniem szlachcianka, o której się zapomina, dlatego że ona była pierwszą jak gdyby szlachcianką, która została skazana między innymi za to, że rzekomo spowodowała bezpłodność żony księcia Jana Fryderyka Erdmuty. Tak, Erdmuty. Tu ten proces rozpoczął się z zupełnie Elisabeth von Doberschitz, zupełnie innych powodów i być może książę nie byłby skłonny nawet do tego, żeby dopuścić do jej skazania, ale w momencie, kiedy dorzucono do tych oskarżeń właśnie to oskarżenie przeciwko o działanie przeciwko Janowi Fryderykowi, to już Jan Fryderyk sam się wtedy w proces zaangażował i tutaj do tego wyroku śmierci doprowadzono.
To jest proces wiele lat jeszcze przed tym procesem, tak. Sydonii. Można powiedzieć kilkadziesiąt, bo to przecież końcówka wcześniejszego stulecia, ale procesów niezwiązanych ze szlachetnie urodzonymi osobami było zdecydowanie więcej.
No oczywiście, że tak. Najwięcej było procesów, które toczyły się w sądach patrymonialnych, czyli w tych sądach szlacheckich, w których szlachta nad tymi wsiami należącymi do rodziny sprawowała tą władzę sądową. No i wśród ludności wiejskiej jest najwięcej tego typu wypadków. Jeszcze na moment chciałabym wrócić do szlachty, bo przeciwko innym szlachciankom też były wytaczane procesy. Tu jeszcze z XVI wieku mamy dwa takie procesy, które wytoczone zostały emerenti żonie Joachima von Wedla, nie tego od Hausbucha, innego Joachima von Wedla, ale tu się skończyło tym, że ona po prostu złożyła przysięgę, że nie jest czarownicą.
I wystarczyło.
I została, tak, i została zwolniona. Inny proces toczył się, miał być wytoczony Barbarze von Puttkamer, znowu to jest jeden ze starszych rodów szlacheckich na Pomorzu, no ale ona była na tyle, że tak powiem, zamożna, że po prostu uciekła. Uciekła, wyjechała do Polski, a później gdzieś za granicę. No i w ten sposób uniknęła jak gdyby samego procesu tak naprawdę i samego, no i wyroku oczywiście też. Także no tych szlachcianek, jakbyśmy tam poszukali, to pewnie byłoby kilka, ale najczęściej w przypadku oskarżeń rzucanych przeciwko szlachciankom wszystko kończyło się albo takim wyciszeniem sprawy, no albo właśnie zwolnieniem, czy też tak jak w przypadku tej emerenti złożeniem przysięgi na niewinność i takiej przysięgi oczyszczającej i mielibyśmy, i były, tak, te procesy były kończone.
Czy taka zwykła osoba, mężczyzna, kobieta, który nie był szlachetnie urodzony, mógł też złożyć taką przysięgę, czy to nie wystarczyło?
No, w przypadku takiej zwykłej osoby raczej to pewnie by nie wystarczyło, zwłaszcza takiej tej najniższego, że tak powiem, pochodzenia, czyli właśnie tej chłopki, czy jakiejś kobiety mieszkającej w mieście, ale nie należącej do stanu patrycjuszowskiego, to myślę, że taka przysięga by nie była dopuszczona jako dowód niewinności. Natomiast można było na przykład złożyć apelację od wyroku sądowego w procesie o czary. I mamy takie apelacje, nawet ze stanu chłopskiego idące do księcia pisma, w których tam mężowie najczęściej tych kobiet oskarżanych, przeciwko którym toczył się proces, skarżą się na jakieś uchybienia właśnie w ramach tego procesu, które no, mogłyby wskazywać na to, że ta ich żona, osoba oskarżona jest niewinna.
Jak w ogóle się zaczynają te procesy o czary? Skąd ich taka częstotliwość duża w tamtym czasie?
Duża częstotliwość procesów w tamtym czasie moim zdaniem wynika z tego, że po pierwsze wszyscy wierzyli, że istnieją czarownice. Wszyscy wierzyli, że istnieją czarownice, że istnieją osoby, które przy pomocy magicznych zaklęć, magicznych przedmiotów mogą wpływać na rzeczywistość. Że mogą poprzez swój dotyk, na przykład poprzez ten zły wzrok, złe oko, tak, w jakiś sposób uczynić szkodę. Ta wiara jak gdyby była jeszcze podsycana przez różnego rodzaju rozważania teologiczne czy demonologiczne, takie na wyższym nawet poziomie, które na ten niższy szczebel schodziły poprzez kazania. No i tutaj na naszym obszarze, gdzie mamy tą religię luterańską, tutaj niestety duży wpływ na to, że rozwijały się procesy o czary i one były skierowane głównie przeciwko kobietom, wpływ na to miał Marcin Luther, który sam wygłosił takie drukowane, publikowane, rozpowszechniane kazanie przeciwko czarownicom i w różnych swoich takich wypowiedziach prywatnych, które potem gdzieś w notatkach różnych osób, które to słyszały, nie były zapisywane. Martin Luther bardzo często mówił o tym właśnie, że diabeł poprzez te kobiety działa i bardzo często wskazywał na to, że to są przede wszystkim kobiety, że to są kobiety, a mężczyźni są no bardziej jak gdyby na to działanie diabła odporni.
Ale były procesy przeciwko mężczyznom również.
Były procesy przeciwko mężczyznom i to w naszym tym luterańskim księstwie pomorskim wyglądało to tak mniej więcej, że około 10% wszystkich osób, które tam były albo oskarżone, albo miały już proces, albo zostały skazane i wyrok wykonano, około 10% to byli mężczyźni. 90% to były kobiety. I tak to wygląda mniej więcej w innych krajach protestanckich. W krajach protestanckich skazywano więcej kobiet niż mężczyzn, zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn, bo tu mamy ten właśnie stosunek najczęściej w krajach luterańskich 90% kobiet, około 10% mężczyzn. W krajach katolickich wyglądało to mniej więcej w ten sposób. W krajach katolickich na terenie Rzeszy, jeszcze tak dodam, czyli tego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego, w krajach katolickich 75% to były kobiety, 25% mężczyźni. Ale to wynikało właśnie z tej katolickiej literatury demonologicznej, która wskazywała na to, że równie podatni na działanie diabła są mężczyźni, jak i kobiety.
Kiedy to się kończy?
Procesy kończą się w XVIII wieku. To jest XVIII wiek w wielu krajach na zachodzie Europy, tak, czyli na zachód od księstwa. Te procesy kończą się tak naprawdę już wcześniej, bo druga połowa wieku XVII to już jest taki schyłek prześladowań o czary czy za czary. No, natomiast na naszym obszarze mamy jeszcze procesy w pierwszej połowie XVIII wieku. W pierwszej połowie XVIII wieku tych procesów jest jeszcze kilkadziesiąt. I tak naprawdę potem mamy jeszcze jedno takie wydarzenie. W 1787 roku w miejscowości bardzo na wschodzie już leżącej, już wtedy nie księstwa pomorskiego, tylko tej prowincji pomorskiej należącej do państwa brandenburskiego, do Królestwa Prus, mamy taką sytuację, w której nagle pojawia się taka panika czarownic, że tak powiem, kiedy jeden ze szlachciców uznaje, że jego żona została zaczarowana zaklęta przez czarownicę i w efekcie tego ma spazmy. Doszło do procesu, ale ten proces skończył się zupełnie inaczej, dlatego że w procesie powołano lekarzy. Lekarze przebadali wszystkie osoby, które tam w tej miejscowości uznały nagle, że są zaklęte przez czarownicę i w efekcie tego mają właśnie tego różnego rodzaju spazmy. Uznano, że kilka z nich, między innymi ta żona tego szlachcica, są po prostu chore, prawdopodobnie na epilepsję, a reszta udaje. I tu już skończyło się tym, że te kobiety, które zostały uznane za chore, przymusowo poddane zostały leczeniu. I tak skończył się ten ostatni taki proces, który jeszcze można uznać za proces o czary.
Na ile często procesy o czary, skazywanie tych oczywiście rzekomych czarownic czy czarowników, to był sposób na pozbycie się niewygodnych ludzi? Czy przeważnie, czy nie zawsze?
Przeważnie i nie zawsze. Dlatego, że bardzo często rzeczywiście pojawiały się jako osoby oskarżone, osoby, które w jakiejś mierze odbiegały powiedzmy od normy, nie przestrzegały tych norm moralnych, etycznych, współżycia z sąsiadami właśnie. No i te osoby były wykluczane poprzez właśnie te procesy o czary. Ale czasami dochodziło do takich sytuacji, kiedy mamy na przykład tak zwane procesy łańcuszkowe. Czyli takie, kiedy mamy już takie polowanie trochę na czarownicę, już nie tylko prześladowanie czarownic, ale polowanie. Czyli mamy pierwszy proces, który inicjuje, osoba oskarżona powołuje kolejne.
Czyli tak jak w przypadku Sydonii. Ale tam była tylko jedna osoba powołująca Sydonię.
Tak, i tu chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby powołać Sydonię. Tu jeszcze wrócę do Sydonii, bo Wolde Albrecht powołała w czasie tego swojego procesu nie tylko Sydonię. Ona powołała jeszcze dwie inne kobiety. Ale przeciwko tym kobietom nie wytoczono procesu. Bo tutaj nie chodziło o to. Właśnie Gerda Riedl na to bardzo ładnie wskazuje. Tu wcale nie chodziło o to, żeby wywołać polowanie na czarownicę. Tu chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby skazać Sydonię. Tak, także tu...
Tu mamy sprawę jasną.
Tak.
A jak było w sprawie innych procesów?
No właśnie w sprawie tych procesów łańcuszkowych dochodziło właśnie w którymś już momencie do takiej sytuacji, że zaczynały być powoływane osoby, które nikomu nie szkodziły tak naprawdę. Zaczęli być powoływani burmistrzowie miast, na przykład żony burmistrzów, żony właśnie szlachciców, którzy wykonywali, matki szlachciców, którzy wykonywali tą władzę sądową we wsi. No i to już były osoby, które tak naprawdę nie istniał żaden racjonalny, w cudzysłowie może, racjonalny powód, żeby je z tego społeczeństwa wykluczać i w ten sposób pozbywać się osób, które były, no, w jakiś sposób zagrażały temu ładowi społecznemu.
Pani przejrzała pewnie wiele akt sądowych, bo one w dużym stopniu są do dzisiaj zachowane. Już rozmawiałyśmy o tym przy Sydonii, że niektóre zarzuty dzisiaj mogą wywoływać uśmiech, wtedy zapewne go nie wywoływały, ale na pewno trafiła pani na takie, które jednak dla pani były ogromnym zaskoczeniem, że coś takiego można było wpisać jako jeden z zarzutów wobec czarownicy czy czarownika. Choć to rzadziej, bo 10% mężczyzn tylko.
No szczerze powiedziawszy, tak sobie w tej chwili nie przypominam żadnego takiego oskarżenia, które
co tam było przede
bardzo
wszystkim?
By mnie zaskoczyło. To one były dosyć standardowe, bo to w głównej mierze były zarzuty o to, że ta osoba oskarżana rzuciła czar na inną osobę, wywołując u niej chorobę. Wywołując śmierć jakiegoś tam członka tej społeczności. I były to zarzuty o to, że rzucały choroby na bydło, na krowy, na świnie, tego rodzaju kwestie. Czyli taki dosyć standardowy obraz czarownicy, która szkodzi ludziom, samym ludziom i tej trzodzie należącej do tych ludzi. Częste były zarzuty o psucie masła. Tak, o to, że krowy przestają dawać mleko, o to, że chleb, czyli ten zaczyn na chleb nie rośnie i to był zarzut taki no, też
poważny.
Uznawany za naprawdę, naprawdę poważny. Teraz przyszło mi do głowy taka sytuacja, w której jedna z kobiet została oskarżona o to, że w Wielki Czwartek biegała nago po łące. To było dla mnie zaskakujące, dopóki nie zaczęłam czytać o innych obszarach, tak, w których dochodziło do tych procesów o czary. I tam też się pojawiają właśnie takie sytuacje, w których te kobiety nago biegają po łąkach, tańczą na łące, ale nie robią tego w ukryciu bynajmniej. To nie są te tańce sabatowe, tak, które się odbywają w nocy. Robią to w dzień, wszyscy to widzą. Nie jestem w stanie wytłumaczyć w tej chwili, dlaczego one po łące biegały nago.
No i pewnie ludzie też nie byli w stanie tego wytłumaczyć, dlatego wpisywali to do tych zarzutów. Dlaczego pani się zajęła procesami czarownic i czarowników? To przypadek czy taki świadomy wybór?
To jest ogromny przypadek. To jest przypadek, który rozpoczął się w roku 2020, czyli w rocznicę śmierci Sydonii. Wtedy taka fundacja działająca u nas na Pomorzu, fundacja o nazwie Ścieżkami Pomorza, zorganizowała cykl wykładów właśnie takich dla społeczności związanych z Sydonią. I ja na tym spotkaniu wygłosiłam taki wykład w ogóle o procesach oczary w Europie wczesno-nowożytnej. I przygotowując się do tego wystąpienia, wygłaszając już nawet to wystąpienie, no nagle pojawiła się we mnie myśl, Boże, wiemy o Europie, a nic nie wiemy o Pomorzu. Tak naprawdę nic nie wiemy o Pomorzu. Bo były tylko dwa takie artykuły, które się pojawiły w XIX wieku, artykuły w języku niemieckim, więc też niedostępne jak gdyby społeczności oparte o wyrywkowe jakieś tam informacje. I to był moment, w którym ja podjęłam decyzję i niestety ogłosiłam ją publicznie, że zajmę się tymi procesami oczary na Pomorzu. No i faktycznie przysiadłam do tego i zaczęłam zbierać te informacje źródłowe. To zajęło mi kilka lat niestety, bo te informacje są rozproszone po różnych archiwach. No i w tej chwili myślę, że ten zbiór informacji o poszczególnych osobach, przeciwko którym wytoczono procesy, w jakiejś mierze już posiadam i zaczynam przechodzić do dalszego etapu, czyli zaczynam już coś pisać, co mam nadzieję zostanie opublikowane.
Czyli Sydonia przyłożyła do tego palec.
Sydonia przyłożyła do tego palec, to prawda. Sydonia była promotorem jak gdyby tych szerszych badań.
Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Agnieszka Gut dzisiaj gościła w magazynie Fonosfera. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu.
Joanna Skonieczna, dobrego wieczoru Państwu życzymy, do usłyszenia.